Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Dzień dobry, witajcie. Cieszę się, że mogę być z wami tutaj dzisiaj. Chociaż nie spodziewałem się do końca, że w takich okolicznościach, ale cieszę się, że mogę usłużyć. Miło jest widzieć znajome twarze. Widzę też trochę nieznajomych twarzy, co też jest w sumie dobrą rzeczą. Znaczy, że tutaj nie są stale te same osoby, ale pojawiają się też nowe osoby, także miło was wszystkich widzieć. Nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy coś, na co długo czekaliście, w końcu ma nadejść. Ja przypominam sobie przynajmniej kilka momentów takich w moim życiu. Jeden taki moment, chyba najbardziej niedawny, jest związany z wyczekiwaniem na moment, w którym włożymy sobie obrączki na palce, kiedy razem z wtedy moją narzeczoną, dzisiaj żoną, mieszkaliśmy tak naprawdę jeszcze w dwóch odrębnych miastach. Jeździliśmy, widywaliśmy się ze sobą raz na jakiś czas, ale to już to było takie męczące na dłuższą metę, to było takie niecierpliwe wyczekiwanie, tym bardziej, że już byśmy zaręczeni na ten dzień, kiedy w końcu będziemy mogli być razem, kiedy w końcu staniemy przed tym ślubnym kobiercem, złożymy sobie przysięgę i będziemy razem. Tak dostrzegam, że nasze życie bardzo często naznaczone jest wyczekiwaniem na różne rzeczy. Wyczekujemy czasem właśnie na ten moment, kiedy złożymy sobie przysięgę małżeńską. Czasem wcześniej wyczekujemy na ten moment, kiedy odbierzemy świadectwo maturalne, bo to się wiąże z rozpoczęciem takiego nowego etapu w życiu, kiedy w końcu usamodzielnię się, czy pójdę na studia, rozpocznę pracę. Czasem czekamy na ten moment, kiedy narodzi się dziecko, długo wyczekiwane. Wyczekiwanie może być naznaczone pozytywnie, może też być naznaczone negatywnymi emocjami. Jak ktoś, kto czeka, nie może się doczekać, kiedy wyprowadzi się z domu ze względu na przemoc czy nadużycia, które doświadcza w domu. Albo jak nasi sąsiedzi za granicą, którzy oczekują końca bitew, strzałów, cierpienia, końca wojny. Naród izraelski też czekał w tym fragmencie, do którego zaraz będziemy chcieli sięgnąć. Jest to szczególnie widoczne. Jest to takie uczucie, które towarzyszyło ludziom w momencie, w którym zaraz będziemy mogli wkroczyć w ich życie. Było to związane z wieloma różnymi proroctwami, zapowiedziami, które otrzymali wcześniej od proroków. Jak na przykład proroctwo, które przekazał królowi Dawidowi prorok Natan, mówiąc, że wzbudzi mu potomka, który utrwali królestwo jego, czyli królestwo Dawida na wieki. Albo proroctwo, które znajduje się w księdze Izajasza, gdzie Izajasz mówi w związku z tym, co ma przyjść, właśnie tym królestwem, tym czymś wyczekiwanym, że wraz z przyjściem osoby, która przyniesie to, sprawi, że śmierć zniknie na zawsze i Bóg sprawi, że łza z każdego oblicza zostanie przetarta. Izraelici, naród izraelski oczekiwał tego królestwa, tej nowej rzeczywistości, czyli nowego porządku, w którym władzę będzie sprawował sam Bóg, Wybawiciel, który sprawi, że wszystko będzie tak, jak powinno być. Poukłada wszystko. Ponaprawia wszystko to, co nie działa. Wydaje się, że tak jak czekanie było częścią ich życia, tak czekanie jest nieodłączną częścią też naszego życia. Więc łatwo nam się, myślę, utożsamić z tym, jak naród izraelski czuł się w momencie, kiedy okazało się, że być może to jest już ten moment, kiedy to wyczekiwanie skończy się, kiedy już koniec czekania. Właśnie w tym momencie natrafiamy na pewną niesamowitą postać. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, będę czytał od wersetu 14, pojawia się Jezus z niesamowitym przesłaniem. Czytamy w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, że po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże, czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. A więc pojawia się Jezus, przychodzi do tych ludzi, którzy przez wiele, wiele stuleci czekali. Czas przyjścia Jezusa poprzedzał taki okres 400 lat milczenia, kiedy na scenie nie było żadnych proroków, nie było kogoś, kto by im zwiastował słowo od Boga. Pojawia się Jezus i mówi, że to jest już ten moment. Koniec czekania, przyszło, to jest tutaj. Mogłoby się wydawać, że to, na co oni czekali, to jest nam odległe, to nas nie do końca dotyczy. To było 2000 lat temu, wydaje się takie oderwane od naszej rzeczywistości. Ale wydaje mi się, że to, na co oni czekali, stanowi też w pewnym sensie odpowiedź na takie fundamentalne pragnienie naszego serca, ilekroć my w życiu na coś czekamy. C.S. Lewis to, myślę, bardzo fajnie określił. Nazwał to takim poczuciem niepogodzenia z czasem. Pisał o tym, jak bardzo jesteśmy niepogodzeni z czasem, mówiąc, że ciekawe, czy to nie jest dziwne, że wykrzykujemy takie rzeczy jak on urósł, albo jak ten czas leci, jakby uniwersalna forma naszego doświadczenia była wciąż na nowo nowością. To jest tak dziwne, jak gdyby ryba była wielokrotnie zaskakiwana wilgocią wody. A to byłoby rzeczywiście dziwne, chyba że przeznaczeniem ryb było stać się pewnego dnia zwierzęciem lodowym. C.S. Lewis pisze o tym, jak bardzo czas nas dziwi. Jesteśmy zaskoczeni tym, że czas płynie, że rzeczy się zmieniają, tak jakbyśmy chcieli czasem zatrzymać czas w miejscu, ale odwrotne stwierdzenie też jest niejako prawdą, bo czasem dziwimy się, że czas nie mija, że czas stoi w miejscu, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Nie tak dawno czytałem wykład Olgi Tokarczuk, wykład jej noblowski, który wygłosiła odbierając Nagrodę Noblowską. Wypowiedziała tam takie stwierdzenie, że coś jest ze światem nie tak. Mówiła, światu czegoś jakby brakuje. Natłok informacji pozbawionych sensu. Jesteśmy zalewani obrazkami przemocy, głupoty, okrucieństwa, mowy nienawiści. Rozpaczliwie równoważone jest to wszystko przez dobre wiadomości, ale to wszystko jest jakieś takie dalekie, odległe, pozbawione sensu. Innymi słowy, czemu cały czas się tak dzieje? Czemu cały czas słyszymy o tych wydarzeniach? Nie wiemy, co z tym zrobić. To jest dla nas takie niezrozumiałe, to wszystko, co obserwujemy wielokrotnie. I dziwimy się, czemu pewne rzeczy się jeszcze nie zmieniają? Czemu cały czas tak jest, a nie inaczej? Myślę, że to jest odzwierciedleniem pewnego pragnienia, które Bóg włożył w nasze serce. Jest to pragnienie tego, by rzeczy miały sens, by wszystko to, co jest nie tak, wszystko to, co jest nie na swoim miejscu, ułożyło się tak, jak należy, aby wszystko wskoczyło niejako na swoje miejsce. I w tych okolicznościach Jezus przychodzi do narodu izraelskiego, który również naród czekał na spełnienie tego. Czekał na ten moment, kiedy przyjdzie to królestwo obiecane, kiedy wszystko miało się ułożyć i być tak, jak miało być. To była ekscytująca wiadomość. Jezus mówi, już jest, koniec czekania. Ale wyobrażam sobie chłopca, który mógł zadać pytanie, a dzieci mają to do siebie, że są spostrzegawcze i bardzo szczere. Mógł zapytać, mamo, tato, gdzie jest to królestwo? Nie widzę go. Tutaj jest ten człowiek Jezus, który mówi, koniec czekania, już jest, ale gdzie to królestwo? Czy to nie dziwne, że Jezus mówi, dodaje na końcu swojej wypowiedzi, czas zaufać albo czas uwierzyć? Czy to nie powinno być oczywiste? Coś, na co czekaliśmy tyle czasu? Jeżeli tu już jest, powinno być widoczne. Ale nie było oczywiste, nie dla wszystkich. Na pewno nie było dla Jana, który pojawia się w tym fragmencie. Czytamy o tym, że Jezus przyszedł w momencie, kiedy Jan był uwięziony. Po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę. Wyobrażam sobie Jana siedzącego w więzieniu. Jan to był ten, który zapowiadał przyjście tego Mesjasza. Mówił, że wkrótce po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. I najwyraźniej przyszedł, tylko on siedzi w więzieniu, nic nie może zrobić. Jak to rozumieć? Podobnie myślę, że to doświadczenie jest częścią często naszego życia. Czekamy na coś, mamy wielkie nadzieje, przychodzi to coś, na co czekaliśmy, po czym okazuje się, a nie, to jednak nie to. Czekamy na kolejną rzecz, przychodzi, okazuje się, nie, to jednak nie to. Myślę, że wiele osób i dzisiaj byłoby w stanie utożsamić się właśnie z tym poczuciem takiego rozczarowania, że cały czas coś jest nie tak, jak powinno być. Cały czas czekam na ten jakiś moment, kiedy wszystko się odmieni. Więc jak rozumieć te słowa Jezusa, który powiedział koniec czekania? Czy to kolejny taki złudny koniec czekania? Nie wiem, czy zauważyliście, że oprócz tego, że Jezus mówi w tym fragmencie o tym, że koniec czekania, że nadeszło Królestwo Boże, również kieruje wezwanie, mówi czas pokutować, albo w niektórych tłumaczeniach bardziej obrazowo czas porzucić własne drogi. Myślę sobie, że to ciekawe, bo z tym światem rzeczywiście jest coś nie tak. Myślę, że Olga Tokarczuk w tym swoim przemówieniu noblowskim miała rację, mówiąc, coś jest ze światem nie tak. Ale to jest tylko połowa prawdy, bo drugą połową jest to, że również coś jest ze mną nie tak, coś jest z tobą nie tak. Olga Tokarczuk w swoim wykładzie proponowała, że jako rozwiązanie marzy jej się nowy rodzaj narratora opowieści, taki, który by był w stanie sprawić, że wszystkie wydarzenia wokół nas nabiorą sensu. Nazwała to narratorem czwartoosobowym, który potrafi zawrzeć sobie perspektywę każdej z postaci, wyjść poza horyzont każdej z nich, widząc więcej i szerzej, myśląc, że to będzie rozwiązanie, to czego potrzebujemy. Ale myślę, że to nie jest to, czego tak naprawdę potrzebujemy, dlatego że nasz problem sięga szerzej, głębiej. Jezus niczym dobry lekarz leczy przyczynowo, a nie objawowo. Więc objawem jest to, że mamy poczucie, że coś w tym świecie jest nie tak. Wielokrotnie szukamy sensu, wielokrotnie czekamy, aż coś się zmieni. Czekamy na ten dzień, kiedy jakieś nowe okoliczności sprawią, że wszystko ułoży się na swoje miejsce. Ale to jest tylko objaw. Przyczyną jest popsuty świat, świat, który nie działa tak jak należy, ale i również przewlekła choroba serca każdego z nas. I nie mówię tu o fizycznej chorobie serca, ale duchowej. To jest grzech przekładający się na każdy aspekt życia osobistego, rodzinnego, społecznego, wszystkich ludzi. I to jest to, co potęguje i sprawia, że ten świat jest zepsuty, nie działa tak jak należy. A więc przebieg choroby jest bardzo prosty. Chorując, przejawiamy naturalne i spontaniczne przejawy egoizmu, kłótliwości, zazdrości, zdrady, obojętności, rozpusty, kłamliwości, nienawiści, przemocy, obłudy i można by potęgować i potęgować określenia, które opisują tą naszą ukrytą często, a wychodzącą na wierzch naturę. Towarzyszy temu też niejednokrotnie poczucie, że przecież nie jestem taką złą osobą. Ze mną jest wszystko w sumie w porządku. To wszystko sprawia, że świat, w którym żyjemy, cały czas psuje się, cały czas nie działa tak, jak powinien. Jezus więc jak dobry lekarz przychodzi i daje rozwiązanie. Mówi, że już czas. Nadszedł ten nowy porządek w jego osobie. Owszem, on jest w stanie naprawić ten świat, ale ten świat wymaga również pewnej decyzji, pewnej zmiany z naszej strony. Wzywa do upamiętania. Mówi, że upamiętanie jest konieczne ze względu na naturę królestwa. On przynosi ten właściwy Boży porządek, ale jeżeli Boży porządek, to również Boże drogi, Boży sposób postępowania. Stąd wezwanie, czas porzucić własne drogi i uwierzyć, chwycić po dobrą nowinę królestwa. Jest to decyzja, nie przychodzi automatycznie, nie przychodziło Izraelitom wtedy i nie przychodzi również nam dzisiaj. Przed taką decyzją stanęli ci, do których Jezus kierował swoje słowa, a byli wśród nich pewni młodzi rybacy. Czytamy o tym, jak oni zareagowali od 16 wersetu. Gdy przechodził brzegiem jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata Andrzeja, jak raz z jednej, raz z drugiej strony rzucali w wodę sieć. Byli oni rybakami. Jezus zwrócił się do nich: chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Bracia od razu pozostawili sieci i ruszyli za nim. Po przejściu paru kroków Jezus zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, oraz jego brata Jana. Oni też siedzieli w łodzi, naprawiali sieci. Jezus nie zwlekając wezwał ich, a oni zostawili w łodzi swojego ojca Zebedeusza oraz wynajętych robotników i poszli za nim. Czytając te słowa, można by sobie pomyśleć, no proste, wezwał ich, więc poszli. W sumie nic dziwnego, nic nienormalnego. A ja bym powiedział, że tak nie jest. Nie każdy poszedł za Jezusem. Nie było to wcale oczywiste, że zdecydowali się pójść. Dla wielu osób wtedy nie była to oczywista decyzja, tak i dla wielu osób dzisiaj nie jest oczywistą decyzją pójście drogą Jezusa, pójście w Jego ślady. Przychodzi mi na myśl mój przyjaciel ze studiów, z którym miałem okazję, miałem jedną taką osobę na studiach, z którą bardzo się zaprzyjaźniłem i dużo z nim rozmawiałem. Miałem okazję wielokrotnie nawet z nim studiować Biblię. Kiedy go poznałem, on się przedstawiał jako deista, więc zaciekawiło mnie to, chciałem wiedzieć, jakie jest jego myślenie, chciałem poznać jego poglądy. Wielokrotnie rozmawialiśmy na tematy duchowe, studiowaliśmy razem Biblię. Nabrał tak dobrego zrozumienia Biblii, powiedziałbym, jak niejedna osoba wierząca, świadomie deklarująca się jako wierząca. Mało tego, nawet mówił, że rozpowiada wielu znajomym osobom, jak to ten nasz kościół, ta nasza wspólnota jest taka naprawdę świetna, bo tutaj też był przy kilku okazjach. Ale zastanawiało mnie to, że pomimo tego wszystkiego, co wiedział, rozumiał i tego, jak zachwalał, jak pozytywnie wypowiadał się o nas jako ludziach wierzących, nie podjął tego kroku wiary. Bardzo świadomie. Myślę, że nie podjął, bo miał świadomość, że pójście za Jezusem ma też pewną swoją cenę. To jest cena zawarta w tych słowach Jezusa, czas porzucić własne drogi, a więc nie możesz już żyć po swojemu. Pójście za Jezusem wiąże się z pójście Jego drogą. Ta cena bardzo często wiąże się też również z wyśmianiem, z byciem wytykiwanym, z byciem prześladowanym, w niektórych krajach nawet bycie zamordowanym. Dlaczego pierwsi uczniowie poszli? Kogo dostrzegli w tym, który kierował do nich słowa? Pamiętajmy, że w momencie, kiedy Jezus kierował do nich słowa, oni nie wiedzieli tego wszystkiego, co my możemy wiedzieć dzisiaj, czytając Ewangelię. Przed nimi stanął człowiek, który w jakiś sposób może wydawał się wyjątkowy, ale oni nie wiedzieli, jak to wszystko dalej się potoczy. Skierował do nich słowa i powiedział: to już teraz, koniec czekania, chodźcie za mną. I oni poszli. Kogo dostrzegli w Jezusie? Kogo ty widzisz w Jezusie? To jest też kluczowe pytanie. Czy widzisz w Jezusie nauczyciela, mędrce, a może oszusta? Może bilet do nieba, darmowy sposób na to, by móc mieć zabezpieczoną jakąś dobrą przyszłość wieczności? Przychodzi mi na myśl książka, którą czytałem też jakiś czas temu, o dosyć przewrotnym tytule: Przegląd Jezusów Polskich. Autor pokazuje, jak każdy ma swoje własne wyobrażenie Jezusa. Każdy ma taki, jak mu pasuje, generalnie jak lody. Jedni lubią czekoladowe, inni waniliowe. Każdy ma swoje wyobrażenie. Myślę, że uczniowie poszli za Jezusem nie dlatego, że mieli swoje wyobrażenie, chociaż na pewno w jakiś sposób też mieli, to znaczyło ich sposób myślenia, ale po prostu dostrzegli w Jezusa tego, za kogo się podawał. Kogo dostrzegli w Jezusie? W tym fragmencie jest jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie dosyć właśnie zastanawiająca, ciekawa. To w jaki sposób Jezus kieruje do nich swoje wezwanie. Zauważcie, że w tym fragmencie, w 17 wersecie Jezus mówi, zwraca się do nich: chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. To określenie, sprawię, że staniecie się rybakami ludzi, zastanawiało mnie, bo Jest wiele rzeczy, które Jezus mógłby powiedzieć. Mógł powiedzieć, chodźcie za mną, a będziecie częścią Królestwa Bożego. To byłaby prawda. Chodźcie za mną, a pokażę wam, jaki jest Bóg Ojciec. To też byłaby prawda. Mógł wiele rzeczy powiedzieć, a mówi, chodźcie za mną, a staniecie się rybakami ludzi. To jest dla mnie niesamowite, zastanawiające, bo pokazuje mi, że Jezus miał wyobrażenie tego, jakie ich życie może mieć nowe znaczenie w rzeczywistości, do której ich zapraszał. I widzimy wypełnienie tego w Dziejach Apostolskich. Jest fragment, który chciałbym przeczytać. W 4 rozdziale. Kontekst jest taki, że część uczniów zostaje aresztowanych ze względu na przesłanie, które głosili, ze względu na cud uzdrowienia, którego dokonują. Nie ma już Jezusa z nimi. Pamiętajcie, że mamy do czynienia z prostymi rybakami, z ludźmi nieuczonymi tak naprawdę. Czytamy, że w obliczu przesłuchiwania tych zarzutów, prośby o odpowiedź, którą ci przywódcy religijni wysuwali przeciwko nim, Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił. Przełożeni ludu i starsi, ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona, to niech dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. I tutaj jest ciekawy komentarz Łukasza, który pisze Dzieje Apostolskie. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Jednocześnie widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Myślę sobie, że to jest niesamowita historia. Niesamowita historia, bo pokazuje, jak Jezus jest w stanie uczynić z tego grona prostych ludzi, którzy dalej są prostymi, niejako nieuczonymi ludźmi, jest w stanie uczynić ludzi, którzy odkryli nowe znaczenie, nowy sens w życiu. Bo to prawda, że pójście za Jezusem ma swoją cenę, pójście za Jezusem ma swój koszt, ale pójście za Jezusem okaże się też odpowiedzią na pragnienie serca, które jest zaszyte, myślę, w każdym z nas. Pragnienie tego, by mieć nowy sens w życiu. Pragnienie tego, by życie nabrało takiego znaczenia, jakie miało mieć. Wyjątkowość nowej drogi życia, którą oferuje Pan Jezus, polega na tym, że On jest w stanie nadać sens naszemu życiu, które zaczyna się tutaj, ale wykracza poza życie tutaj i sięga aż po całą wieczność. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.